Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego.
Dziś porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób ulepić nowego obywatela albo tworzyć obywatela, obywatelskość i w jaki sposób czynić naszą wspólnotę lepszą. A rozmawiać ze mną będzie pan profesor Cezary Obracht-Prązyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, a także prezes Instytutu Kaszubskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Panie profesorze, mówi się, że żeby zło wygrało, wystarczy, żeby dobrzy ludzie nie robili nic. W związku z tym chciałbym pana zapytać na początek, co ja mogę jako obywatel i czy w ogóle ja mogę coś zmienić w kraju, który ma prawie 38 milionów mieszkańców?
To, co przywołał pan na początku, oczywiście odwołuje się do bardzo głośnego wystąpienia Mariana Turskiego, który w rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz powiedział: zło nie spadło z nieba, a zaczęło się albo przybrało takie formy również w wyniku obojętności. Ja często przywołuję również wystąpienie Elego Wiesela, również jednej z ofiar reżimu hitlerowskiego, który na zaproszenie pary prezydenckiej Clintonów w 2000 roku, tuż u progu nowego tysiąclecia, został poproszony o taką refleksję w przeszłość skierowaną i w przyszłość. I on tam bardzo mocno powiedział, dokładnie w tym samym duchu, że obojętność jest szyderstwem z ofiar. To oczywiście odwołujemy się tutaj do dramatycznych doświadczeń XX wieku, ale one tak naprawdę powinny być przestrogą i bynajmniej nie są jakieś obce czy abstrakcyjne, bo jeśli rozejrzymy się po świecie, spojrzymy za naszą wschodnią granicę, to zobaczymy, że ta przestroga jest cały czas aktualna. I ona nie musi i bodajby nigdy nie musiała być sprowadzana do tak dramatycznych wydarzeń, ale ona dotyczy również naszej codzienności. To, o czym pan powiedział, to zło możemy zdefiniować bardzo różnie, jako relacje, stosunki w pracy, w różnych miejscach, w których pracujemy. Możemy odnieść do społeczności lokalnej, do relacji sąsiedzkich, do tego, co się dzieje w sferze publicznej, w wymiarze ogólnokrajowym. I wtedy możemy sobie odwrócić to pytanie, które pan zadał. A co będzie, jak się sprawy będą miały, kiedy my nie podejmiemy żadnej aktywności? Kiedy powiemy, to nas nie obchodzi, to nie jest dla nas interesujące, to nie jest ważne, albo jest ryzykowne, jest trudne, bądź też w końcu powiemy, a cóż ja mogę, co ode mnie zależy? Socjologowie badają między innymi poziom poczucia sprawstwa, podmiotowości. I można by powiedzieć w taki sposób, że dobre rzeczy umierają tam albo nie rodzą się tam, gdzie ludzie nie mają poczucia, że mogą do nich przyłożyć swoją rękę, że mogą w nich w jakiś sposób współuczestniczyć, współpartycypować. A jednak i badania, ale też doświadczenia życiowe pokazują, że ludzie chcą uczestniczyć w czymś dobrym. Chcą mieć poczucie, że przyłożyli rękę do czegoś, co jest społecznie użyteczne, co jest pozytywne. Politycznie rzecz biorąc, można by powiedzieć, że nie rezygnujmy z tego jednego głosu, bo znamy przypadki, gdzie rozstrzygnięcie, to polityczne rozstrzygnięcie, było jednym głosem. No, ja sam mogę podawać przykłady z mojej rodzinnej wsi, gdzie to, kto został radnym, zdecydowało się jednym głosem. Jednym głosem. I można się zastanowić, czy w tej wsi i w tej gminie nie miało to znaczenia, bo dla niektórych to mogło mieć znaczenie. Ale gdybyśmy się odwołali do innego kontekstu, to przecież wiemy, że czasami na różnego rodzaju spotkaniach, dyskusjach, debatach, gdzie dyskusja idzie w stronę, której my byśmy nie chcieli, która jest dla nas niepokojąca, czasami jeden głos, stanie jedna osoba i zada pytanie, ale dlaczego tak? Czy aby na pewno tak? Czy dobrze robimy? Może zasiać pewną wątpliwość i może odwrócić cały proces w drugą stronę. Może uchronić nas przed podjęciem złej decyzji. Wyjście z tym jednym głosem to nie jest łatwa rzecz. Zwłaszcza kiedy czujemy, że grupa myśli inaczej. To wymaga pewnej odwagi. Kiedy Pan powiedział na samym początku, jak ulepić, jak stworzyć obywatela, to ja bym powiedział, że może to określenie nie jest zbyt dobrze, bo to wyglądałoby tak, jak ktoś, my byśmy konstruowali obywatela. Wydaje mi się, że zadaniem demokratycznego przywództwa jest tworzyć odpowiednie warunki, abyśmy się obywatelami stawali, abyśmy zyskiwali podmiotowość, abyśmy mieli poczucie sprawstwa. To jest kluczowa rzecz. Czy ludzie z tego skorzystają? To jest druga sprawa. Ale najpierw naszym zadaniem jest stworzyć przestrzeń do tego, abyśmy mogli tymi obywatelami się stać, abyśmy mogli wstać i zadać pytanie, dlaczego tak, a może w inną stronę, albo żebyśmy mogli powiedzieć, może zróbmy to, żebyśmy mogli zainicjować taki proces. Ja jestem zwolennikiem małych rzeczy. Sprawstwo i podmiotowość zaczyna się od najmniejszego, od małego, tutaj gdzieś obok siebie, na przysłowiowe wyciągnięcie ręki. Jak się uda w małej rzeczy, to możemy się porwać na większe.
Właśnie ja bym chciał w naszej dzisiejszej rozmowie odejść troszeczkę od samych wyborów, samego głosowania, bo moim zdaniem to jest pewna pułapka, że utożsamiamy demokrację z tym, że raz na 4 lata albo raz na 5 lat idziemy i głosujemy. To jest coś, moim zdaniem to jest znacznie więcej i to świetnie widać na przykładzie popularnych ostatnio na całym świecie ruchów populistycznych, które karmią się tym, że zagłosowaliście na nas już raz, 4 lata temu i to nam daje pełen mandat na robienie absolutnie wszystkiego. Oczywiście sam populizm jest znacznie bardziej skomplikowanym zjawiskiem, niż mogłoby się z wierzchu wydawać, bo przecież zupełnie racjonalnie można z drugiej strony powiedzieć, że zaraz. Jeżeli populista to jest ktoś, kto robi dokładnie to, czego w danym momencie chce większość, to co jest w tym złego? Przecież na tym właśnie polega demokracja, że rządzi większość i władza powinna się przysłuchiwać głosowi większości. Co odpowiedział pan profesor na takie zarzuty?
Po pierwsze przywołałbym zdanie, które często cytuję z Pawła Adamowicza, który w ostatniej książce swojej pisał, że nie wystarczy nam jednodniowy suweren. Właśnie jednodniowy suweren, czyli taki, który ogranicza swoją aktywność, a w związku z tym swoją odpowiedzialność do tego jednego czy jednorazowego aktu. My nazywamy to demokracją elektoralną i nie jest to pozytywna ocena. Proszę zwrócić uwagę, że nawet najgorsze reżimy autorytarne, weźmy Rosję, nie rezygnują z mechanizmu demokratycznego w rozumieniu elektoralnego, aktu głosowania. Ba, czerpią z tego aktu głosowania swoją legitymację. Rzecz polega tylko na tym, że demokracji właśnie nie da się sprowadzić wyłącznie do wyborów, a tym bardziej nie da się sprowadzić do tego, o czym pan powiedział, głosu większości. Gdyby tak było, mielibyśmy do czynienia tak naprawdę z czymś, co czasami określa się mianem demokracji totalitarnej. Głos większości w związku z tym mógłby na przykład przesądzać o dyskryminacji, ba, o eksterminacji mniejszości, kogoś takiego, kogo uznamy za wroga ludu. No, to jest przestroga losu Sokratesa. Cóż to się stało? No właśnie, vox populi zdecydowaliśmy i tego najwspanialszego ówczesnego Ateńczyka w majestacie decyzji większości zamordowano, czy zmuszono do popełnienia samobójstwa. Więc demokracja po pierwsze, to nie jest sam akt głosowania. Powiedziałbym to tak metaforycznie, to jest w demokracji jest 10 odcinków, ale nie da się jej sprowadzić do tego 9 odcinka, w którym jest tylko głosowanie. Bo ważne jest wszystko to, co jest wcześniej. Czyli cała, że tak powiem, demokratyczna kultura obywatelska, która sprawia, że wybory są autentycznie wolne, że są równe, że są sprawiedliwe, że każdy może w nich uczestniczyć, że nie mamy osób i grup, które są wykluczone z tego mechanizmu demokratycznego, że mamy na przykład wolność zgłaszania kandydatów, ale to nie tylko to. Mamy dostęp do całej sfery, którą moglibyśmy nazwać agorą publiczną, że możemy równie na równych zasadach uczestniczyć w debacie publicznej, że możemy na przykład się samoorganizować, że mogą być zgromadzenia, że możemy mieć wolne organizowanie stowarzyszeń, czyli całą tę sferę aktywności obywatelskiej, że mamy możliwość, bezpieczną możliwość artykułowania swoich przekonań i poglądów i nie grozi nam, że za wyartykułowanie odmiennego sądu niż sąd aktualnej władzy trafimy do więzienia, będziemy ekonomicznie dyskryminowani, czy będziemy stygmatyzowani w tejże debacie publicznej. No jest oczywiście ten 10. odcinek, już po akcie głosowania, już po policzeniu głosów, że rzeczywiście jest tam głos większości, ale on nie oznacza dyskryminacji tych, którzy myślą inaczej. To jest bardzo złożony mechanizm, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, coraz bardziej skomplikowanym świecie sprzecznych interesów ekonomicznych, rosnącego rozwarstwienia klasowego, gdzie pojawiają się bardzo różnorodne stanowiska tożsamościowe, kulturowe i tak dalej, i tak dalej. Ten świat jest coraz bardziej skomplikowany i demokracja musi sobie radzić z właśnie z tą rosnącą złożonością tego naszego świata społecznego, co oznacza, że ona musi być coraz bardziej subtelna, a nie posługiwać się metodą CEPA, a właśnie w reżimach populistycznych, zwłaszcza takich, które mają tendencję do autorytarnego, czyli do takiego wyradzania się w stronę autorytarnego, czegoś, co idzie w stronę wdzięczna nazwa demokratura, to tu jest oczywiście ryzyko i pokusa, że władza będzie narzucała nie tylko pewne reguły gry, ale również na przykład narzucała język, którym posługujemy się. Jednym z najgorszych zjawisk, które rodzą się w wyniku populizmu, jest degeneracja języka, wypaczanie znaczeń. No, co tu dużo mówić? Jesteśmy dzisiaj w dość absurdalnej sytuacji, w której ludzie, którzy przez szereg lat mieli za nic konstytucję, dzisiaj stroją się w piórka obrońców konstytucji. To jest absurdalna rzecz, która sprawia jednak, że mamy do czynienia z pewnym szumem informacyjnym. Ludzie są poznawczo stawiani w takiej sytuacji, gdzie zadają sobie pytanie, ale o co tutaj chodzi? Dlaczego tak się dzieje? Jeśli język zostaje zdegenerowany, ta etyka publiczna języka zostaje zniszczona, gdzie pewne wartości, pewne słowa, sformułowania, metafory, symbole zostają zdegradowane, to wtedy bardzo trudno jest mówić o funkcjonowaniu czegoś takiego jak wspólnota komunikacyjna. A to jest to trumpistowskie powiedzenie, wy macie swoje fakty, my mamy swoje fakty i jeszcze w dodatku opowiadamy o tym różnymi językami. Jak nie ma takiej wspólnoty komunikacyjnej, to nie może funkcjonować wspólnota obywatelska, bo wspólnota obywatelska polega na tym, że rozmawiamy o różnych interesach, o różnych wartościach, o różnych symbolach, ale możemy je negocjować wtedy, kiedy one są wartościami, o których możemy rozmawiać przy pomocy wspólnego języka. Jak go nie ma, no to trudno mówić o tym, że będzie wspólnota obywatelska, która funduje się na wspólnej kulturze obywatelskiej. To jest dramatyczne wyzwanie, nie tylko w Polsce. To jest uniwersalny problem, który widzimy w bardzo wielu miejscach, również w tych, wydawałoby się, bardzo ustabilizowanych, przewidywalnych demokracjach zachodnich. Oczywiście powodem jest nie tylko to, że rosną ruchy populistyczne, ale również powodem jest bardzo głęboka zmiana technologiczna. Wszystko, co jest związane z social mediami i my to doskonale widzimy i zastanawiamy się, niedawne przesłuchanie w Senacie w Stanach Zjednoczonych było właśnie takim kolejnym dzwonkiem alarmowym. Jaka jest odpowiedzialność tych, którzy tworzą dzisiaj agorę publiczną za to, jaką ona jest? Czyli jaka jest odpowiedzialność tych, którzy tworzą narzędzia służące do komunikacji publicznej, jaka jest ich odpowiedzialność za to, jak ta komunikacja wygląda. Widzieliśmy dość smutny spektakl, w którym ci, którzy tworzą te narzędzia, nie czują się odpowiedzialni za to, jak te narzędzia są używane i do czego prowadzą. To widzieliśmy, kiedy Mark Zuckerberg stał i odwrócił się do ludzi i do ludzi, którzy stracili swoich najbliższych w wyniku tego właśnie, co się działo, no i powiedział, przepraszam was, ale przecież ludzie nie chcą tylko przepraszania, chcą zmiany funkcjonowania tej sfery obywatelskiej komunikacji.
No właśnie, mówi pan o social mediach, ja nie chciałbym teraz zbaczać te social media, aczkolwiek to jest bardzo ważny element naszego życia tak naprawdę, bo dla większości ludzi no, co najmniej spora część kontaktów międzyludzkich przeniosła się do internetu, a to, co się dzieje w internecie, jest trudne do przełożenia na rzeczywiste życie, bo nikt nie ma większego problemu, żeby w internecie zachować się znacznie ostrzej niż w normalnym życiu, podczas gdy nie podeszlibyśmy do nikogo na ulicy w odpowiedzi na pytanie, które o godzinie odpowiedzielibyśmy, jesteś debilem, nie masz zegarka. To na Facebooku, czy tym bardziej na innych social mediach jest zasadniczo codziennością. Natomiast wracając do stwarzania tych idealnych warunków dla powstania nowego obywatela, tego przygotowywania gleby, podlewania i nawożenia i tak dalej. Ja zastanawiam się teraz, bo mieliśmy w Polsce taki okres, no można powiedzieć, może nie, że złoty zaraz, ale srebrny, kiedy przez kilkanaście lat większość z nas była pewna tego, że chcemy po radosnym końcu ustroju komunistycznego wejść do Unii Europejskiej, wejść do NATO. I ta energia była, ona się wypaliła, potem zaczęliśmy się mordować, w sensie retorycznym oczywiście, i nienawidzić jeszcze bardziej niż wcześniej. I od 20 lat mam wrażenie, że tak trochę kiwamy się z lewa na prawo a propos tego, co dalej, w którą stronę powinniśmy zmierzać jako społeczeństwo. I mam wrażenie, że no oczywiście poddając się tym procesom, które funkcjonują w całym świecie, dzielimy się na coraz bardziej wyraźne dwa przeciwstawne obozy, które to nie mają wielkiego związku z lewicą czy prawicą w klasycznym znaczeniu tego słowa, ale raczej jest to podział na ludzi o naturze bardziej otwartej na świat i na zmiany i naturze bardziej zamkniętej na zmiany i bardziej wsobnej, takie mam wrażenie. Te same procesy zachodzą w bardzo wielu krajach i tu się nie trzeba specjalnie rozwodzić, żeby definiować to zjawisko. Natomiast komunikacja między tymi dwoma grupami jest coraz bardziej ograniczona, tym bardziej, że obie grupy mają swoje media, swoje social media, swoje telewizje, gazety i tak dalej. I te takie bańki informacyjne, w których funkcjonujemy, są coraz grubsze. I czy ma pan jakiś pomysł, w jaki sposób można przebijać te bańki tak, żeby między oboma grupami zachodziła komunikacja, która jest trudna, bo przekonujemy się już teraz, że obok nas mogą mieszkać ludzie, którzy opierają cały swój światopogląd na totalnie innych wartościach i rozmawianie z nimi jest trudne, bo nie zgadzamy się co do faktów. Więc jak możemy się zgodzić co do podstawowych faktów?
Zacznę od czegoś takiego, żebyśmy nie ulegali takiej retrotopijnej wizji, że oto kiedyś było lepiej, o mieliśmy jakąś wspólnotę celu i tak dalej. No, moja pamięć sięga i lat 80. i również lat 90. i pamiętam na przykład, co się działo, kiedy prezydentem zostawał Aleksander Kwaśniewski, albo wtedy, kiedy były głosowania nad referendum konstytucyjnym i czasami ku zaskoczeniu niektórych osób przypominam im, że w referendum konstytucyjnym w 1997 roku województwo gdańskie głosowało przeciwko przyjęciu konstytucji, którą dzisiaj tak mocno w ostatnich latach broniliśmy. To są pewne paradoksy tego życia społecznego i czasu, który płynie i pewne rzeczy weryfikuje. Podziały były. Nie jest problemem różnica. Ona nie jest też niczym nowym. Nawet moglibyśmy powiedzieć, sięgając do historii, że te podziały bywały ostrzejsze. Kiedy zaprosił mnie Paweł Adamowicz na sesję Rady Miasta Gdańska z okazji stulecia niepodległości, to wtedy powiedziałem, i to przy różnych okazjach powtarzałem, że kiedy spojrzelibyśmy na to 100 lat polskiej niepodległości od 1918 roku, to nie było żadnej dekady, w której nie byłoby krwi między Polakami. Mieliśmy zamach na prezydenta Narutowicza, zamach majowy, w latach 30. mieliśmy strajki chłopskie, pacyfikację cerkwi, lata 40. wojna, po II wojnie światowej de facto mieliśmy gorący konflikt między różnymi stronami, 56 rok, grudzień 70, ofiary stanu wojennego. Kiedy to się zmienia? Zmienia się to po 89 roku. Wchodzimy po raz pierwszy w 3 dekady, w których nie ma krwi między Polakami. Czy z tego nie należy się cieszyć? Oczywiście nie miałem świadomości, że 2 miesiące później zostanie zamordowany sam Paweł w takich tragicznych okolicznościach, co powinno być dla nas bardzo gorącym memento, a tak jakby się nim nie stało. Te 30 lat pokoju między Polakami jest niezwykle cennym dorobkiem. Owszem, kłócimy się i spieramy, ale powinniśmy mieć z tyłu głowy nieustannie przestrogę, aby nie przekroczyć tej linii, która była przekraczana w minionych dekadach. Oczywiście mamy świadomość tego, że rośnie nam kwestia polaryzacji, ona się pogłębia, ona jest funkcjonalna i jest pogłębiana nie tylko z racji jakby nastawień emocjonalnych, ale właśnie technologia również, ta technologia życia społecznego i technologia życia politycznego temu sprzyja. Ona jest, że tak powiem, właśnie funkcjonalna w sensie użytecznościowym, ale powinna być dla nas przestrogą ta historia, która mówi nam, co się dzieje, co się działo u nas i w innych miejscach na świecie, gdzie polaryzacja doprowadziła do rozpadu wspólnoty obywatelskiej tak dalece, że ludzie zaczęli używać względem siebie przemocy. A jeśli jeszcze ta polaryzacja jest podkręcana czy pogłębiana poprzez proces fundamentalizacji, fundamentalizacji polegającej na tym i prowadzącej do radykalizmu, polegającej na tym, że nie spieramy się o interesy, a zaczynamy się spierać o symbole. Interesy są negocjowalne. Symbole i wartości często nie są negocjowalne. Jeśli wchodzimy w politykę tożsamościową, która mówi, że tylko tacy jak my są prawdziwymi Polakami, a wszyscy inni to są zdrajcy, odszczepieńcy, no to tam nie ma przestrzeni do negocjacji. Ten język, ta postawa właśnie taki polaryzacji, fundamentalizacji, radykalizacji, one są oczywiście bardzo niebezpieczne, bo one fundują nam podziały. Pytanie jest oczywiście, co z tym zrobić. I od razu nasuwa się taka kwestia, czy nie ma rzeczy, które nas łączy? Czy nie ma takich rzeczy, które mogłyby tworzyć przestrzeń dla negocjacji, dla pewnego porozumienia, budowania konsensusu, oczywiście niepowszechnego, bo tak się nie stanie, ale przynajmniej większościowego konsensusu. I wbrew takim katastroficznym opowieściom, wydaje mi się, że cały czas jest przestrzeń do spotkania i celowo podkreślam kwestię spotkania, bo tak jak powiedział pan wcześniej, radykalizacji służy brak bezpośredniego kontaktu. Radykalizacji służy to, że jesteśmy zanonimizowani, że jesteśmy zapośredniczeni, że nie jesteśmy we wspólnej przestrzeni, nie uczestniczymy w wspólnym przedsięwzięciu, we wzięciu odpowiedzialności za coś. Ale oczywiście niestety tak jest, niestety mówię dlatego, że to się łączy z pewnymi tragicznymi wydarzeniami, no na przykład właśnie z zamordowaniem prezydenta, albo na przykład na Pomorzu, z tą katastrofą, która stała się w 2017 roku, kiedy przeszedł straszny huragan, doświadczający tysiące osób. I wtedy nagle pokazaliśmy, nikt nie patrzył, czy ty jesteś stąd, czy ty jesteś tamtąd. Pomińmy litościwie, że wojewoda ówczesny Pomorski wypowiedział się strasznie głupio. Dobrze, powiedział, ale potem mechanizmy zostały uruchomione. Ludzie pojechali, ruszyli, zaczęli sobie pomagać. Nikt nie pytał, na kogo ty głosowałeś, czy byłeś na tego, czy na takiego. Wiadomo było, że trzeba sobie pomagać. To pokazuje, że jest przestrzeń do wspólnego działania. Kiedy zaczęła się pandemia, też nie pytaliśmy, czy lekarze głosują na tych, czy na tamtych, kim są ofiary. Było wspólne samozorganizowanie się do tego, aby szyć maseczki i spotykać się. Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, również nie patrzyliśmy, kto jest taki, kto jest inny. Trzeba było ludziom pomagać i po prostu do tego się zmobilizowaliśmy. Jest inna sprawa, co się stało z tą społeczną mobilizacją, jak zadziałało państwo, jaką odpowiedzialność wzięli ci, którzy byli liderami. Dzisiaj niestety wychodzą nam te smutne historie z handlarzami z bronią, którzy handlowali respiratorami. Miliony złotych zostały potracone. To jest smutna rzecz, pokazująca i mówiąca nam o tym, że kiedy jest społeczne poruszenie serc, to nie można tego zniszczyć. Nie można nadużyć społecznego zaufania, bo raz zniszczone społeczne zaufanie sprawia, że władza publiczna traci swoją wiarygodność, a bardzo trudno jest odbudować wiarygodność. Ja przy różnych okazjach mówiłem, trzeba brać odpowiedzialność za państwo. Trzeba brać odpowiedzialność za wiarygodność państwa. To jest odpowiedzialność liderów. Nie możemy oczekiwać od obywateli, że oni zrobią coś ponadstandardowego, zrobią coś więcej niż my byśmy od nich oczekiwali, ale jednocześnie my sami, jako liderzy, jako politycy, jako ci, którzy odpowiadają za administrację, za politykę zdrowotną, za politykę migracyjną i tak dalej, my sami tych reguł nie przestrzegamy. To lepiej czasami by było, żeby nic nie zrobili, niż zrobili rzeczy, które są rozczarowujące, które pokazują defraudację, niefrasobliwość, bo wtedy traci się wiarygodność i traci się zaufanie do obywatela, do państwa. To musi działać w dwie strony. Jeśli władza publiczna oczekuje czegoś od obywateli, to musi stanąć na wysokości zadania wobec obywateli. I z tym mamy potężny problem. Z tym to jest nasze największe wyzwanie. Obywatele muszą ufać, że kiedy spotkają się we wspólnym przedsięwzięciu, to nikt ich nie przekręci, że nikt nie zrobi ich w bambuko, że nikt nie pokaże, że okazali się być pożytecznymi idiotami, którzy zaangażowali swój czas, energię, swoje środki, swoją pracę, a ktoś potem to na przykład zmarnował albo na przykład nie poczuł się odpowiedzialny za to. Więc mi się wydaje, że cały czas jest przestrzeń, obywatelska przestrzeń poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne. Widzieliśmy tego naprawdę wiele przykładów właśnie w ostatnich latach. I niestety widzieliśmy bardzo dużo dowodów na to, że można to zmarnować, można to zignorować, można to nadużyć. To jest smutna rzecz, ale powiem panu jeszcze tak z własnego doświadczenia, kiedy kilka lat temu, to jeszcze było tuż przed pandemią, zadzwoniła do mnie, ja to często przytaczam, ale to jest dla mnie bardzo ważne doświadczenie, ale nie jedyne takie. Zadzwoniła do mnie pani, która odpowiada za świetlicę wiejską w małej wsi kaszubskiej, gdzieś tam tak stereotypowo mogliśmy powiedzieć, o, na tym obszarze takim właśnie konserwatywnym, tradycjonalistycznym, katolickim, w domyśle prawicowym, pisowskim i. I zadzwoniła do mnie i powiedziała, panie profesorze, gdyby pan przyjechał, bo tutaj jeszcze my mamy takie spotkania pozarządowe, czwartki, przychodzą ludzie, przychodzą jeszcze mieszkańcy, ale przychodzą też turyści. No ja się pytam, ale o czym mielibyśmy rozmawiać? A ona mówi, my chcielibyśmy porozmawiać o wolności. W małej wsi na końcu świata ludzie chcą rozmawiać o wolności. Oczywiście powiedziałem, jasne, przyjeżdżam. Siedzi kilkadziesiąt ludzi, od małych dzieciaków do dorosłych, do seniorów, którzy niejedno w życiu widzieli. Co za fantastyczne spotkanie. Przecież nie polegało na tym, że każdy uważał dokładnie tak samo jak ja. To nie na tym polegało. Były głosy, które szły w kontrze, jedni kiwali ze zrozumieniem, inni patrzyli i widziałem po twarzach, że myślą inaczej. I liczyło się nie tylko to, co jest oficjalnie, kiedy rozmawiamy, ale też to, co się dzieje w kuluarach. I mógłbym podawać mnóstwo przykładów, które łamią ogólny stereotyp. Rzecz tylko polega na tym, że ludzie tam są, ludzie czekają, chcą się spotkać, chcą się porozmawiać, chcą być traktowani podmiotowo, chcą być traktowani poważnie, że ktoś do nich przyjedzie. Ja potem, zresztą po tym spotkaniu, bardzo często mówiłem tym różnym politykom demokratycznym z wyrzutem, dlaczego was nie ma? Czekamy, przyjedźcie, potraktujcie nas poważnie, spotkajmy się, porozmawiajmy, posłuchajcie tego, co my sobie myślimy. Nie myślcie sobie, że a tam na prowincji, to już tam są tacy, tylko tacy i tacy. Są bardzo różni ludzie. I bardzo liczę na to, że demokratyczna polityka będzie polegała na tym, że ludzie się ze sobą spotykają. Od tego się wszystko zaczyna. To nie musi być interesowne spotkanie, które ma prowadzić do czegoś, że jakiś projekt zrealizujemy. To nie chodzi o to, żeby to były spotkania technokratyczne. Zawsze przed tym przestrzegam. Technokratyzm może być niedemokratyczny. Technokratyzm może być zamordystyczny, może być efektywny, ale z całą pewnością nie musi być obywatelski. Więc zawsze przestrzegam demokratycznych polityków, również tych samorządowych, nie ulegajcie pokusie technokratyzmu. A dowodem na to jest również to, co zrobiliśmy niedawno, kiedy w ubiegłym roku robiliśmy bardzo duże badania nad społeczeństwem pomorskim, potężne badania ilościowe, jakościowe i tak dalej. I tam było między innymi takie pytanie, bardzo ważne. Ja je na różnych spotkaniach z samorządowcami pokazywałem, gdzie zapytano mieszkańców, co jest ważne, upraszczając, czy istotniejsze jest to, abyśmy się spotkali i przedyskutowali, nawet jeśli miałoby to oznaczać mniejszą efektywność realizowania projektu, czy ważniejsze jest to, żebyśmy coś zrealizowali? I okazuje się, że ludzie w większości odpowiedzieli, że ważniejsze jest to, żebyśmy się spotkali i rzecz przedyskutowali, nawet gdyby to miało oznaczać mniejszą efektywność realizacji projektu. Ludzie chcą być traktowani poważnie. To jest bardzo ważne przesłanie obywatelskie. Jak tak się zacznie, to ta przestrzeń polaryzacji, fundamentalizacji, ona się zacznie zawężać, bo ludzie będą mieli poczucie, wracając do pana pierwszego pytania, że ich głos ma znaczenie, że jest ważny, że się liczy, że ktoś traktuje go poważnie. Wtedy faktycznie w takim bezpośrednim spotkaniu trudniej jest komuś w twarz powiedzieć brutalnie, używając różnego rodzaju epitetów. A może się nagle okazać, że ktoś w niektórych rzeczach myśli jednak podobnie jak ja. W jakiejś mierze jest do mnie podobny. Boryka się z tymi samymi problemami. Ma bardzo podobne troski jak ja. A więc tworzy się przestrzeń. Jedne z badań, które analizują kwestie funkcjonowania social mediów i tak dalej, mówią, że zapośredniczenie przy pomocy ekranu wyłącza empatię. Empatia działa inaczej, kiedy jesteśmy face to face, kiedy jesteśmy w bezpośrednim spotkaniu. Między innymi dlatego dwa tygodnie temu pojawił się komunikat, że szwedzkie Ministerstwo Edukacji podjęło bardzo radykalne decyzje mówiące o tym, że wycofujemy z edukacji wszystko, co jest związane z elektroniką, że tablet ma być tylko wtedy, kiedy jest niezbędnie potrzebny. Wracamy do ołówka, długopisy, kartki, bezpośrednie rozmowy, do czytania, do pracy, która jest bezpośrednią pracą. Bo okazało się, że wszystko to, co jest, wydawałoby się technologicznie zapośredniczone, jest w sensie edukacyjnym nieefektywne. Nie tylko w kwestii przekazu wiedzy, ale przede wszystkim budowaniu relacji. Populizm budzi się tam i rodzi i rozwija tam, gdzie umierają społeczne relacje. A obywatelskość, demokratyczna polityka jest tam, gdzie są relacje traktowane poważnie. Nie wiecowo, tylko w rozmowie.
Ja na koniec, może podsumowując naszą rozmowę, mam takie dwa przemyślenia. Pierwsze jest takie, że lepiej poświęcić trochę wysiłku, żeby się dogadać w szerszym gronie i robić ćwierć kroku naraz, niż w jednej kadencji robić trzy kroki w lewo, a potem trzy kroki z powrotem, bo w dłuższym horyzoncie czasowym żółw wygrywa z zającem w tym wypadku. Natomiast druga rzecz jest taka, że z tego, co pan mówi, odnoszę wrażenie, że jak to zwykle bywa w życiu, nie ma prostej recepty, a żeby cokolwiek zmienić na lepsze, potrzebna jest ciężka praca u podstaw, krew, pot i łzy, kroczek po kroczku edukować, starać się, edukować, starać się, bo nikt tego za nas nie zrobi i magicznej różdżki niestety nigdzie nie mamy. To jest
moim
optymistyczne.
Ma pan absolutną rację. Demokracja to jest wysiłek, to jest zbiorowy wysiłek, to jest ciężka praca, to jest kształtowanie pewnych cnót obywatelskich, to jest praca. Trzeba wiedzieć, znać, poznawać, spotykać się, robić, organizować. Wszystko to jest związane z wydatkowaniem energii społecznej. Zrobiliśmy w ubiegłym roku raport na temat energii społecznej, właśnie koncentrując się na tym, co ona oznacza i jak może być anihilowana, jak może być niszczona. Złe, zorganizowane instytucje mogą sprawiać, że ta energia obywatelska znika. Ale przy różnych okazjach powtarzam, że leniwy obywatel jest złym obywatelem. Źle urządzona demokracja przez leniwych obywateli będzie złą i niesprawiedliwą demokracją. W tym wszystkim ważne jest to, że trzeba się umieć pokłócić. Czasami namawiam różne osoby do tego, aby organizować warsztaty dobrej, sensownej, efektywnej kłótni. Bo to, że się różnimy, jest oczywiste. To jest sama sól funkcjonowania społeczeństwa. Ale trzeba się umieć wspierać, trzeba się umieć kłócić. Jak się degraduje, degeneruje się kultura kłótni, to od razu degeneruje się kultura obywatelska. Leszek Kołakowski już w 1991 roku takie ładne zdanie cytuje. To, że ludzie się kłócą, jest oczywiste, ale to, czy ta kłótnia ma charakter chamski czy kulturalny, ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa. Więc wolałbym, abyśmy zminimalizowali te chamskie dyskusje, a poszli rzeczywiście w dyskusje, które fundują i budują kulturę obywatelską.
To jest doskonała puenta na koniec naszej rozmowy. Ja bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Moim gościem był pan profesor Cezary Obrach-Prądzyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, a także prezes Instytutu Kaszubskiego.